Chwała niech będzie naszemu Bogu. Chciałbym dzisiaj się z wami podzielić Słowem Bożym zapisanym w Księdze Psalmów, psalm 85. Psalm 85. Panie, okazałeś łaskę ziemi swojej, odmieniłeś los Jakuba, odpuściłeś winę ludu swego, zakryłeś wszystkie ich grzechy. Uśmierzyłeś wszystką złość swoją, zaniechałeś zapalczywości gniewu swego. Spraw nam odnowę, Boże zbawienia naszego, i zaniechaj gniewu swego na nas. Czyż na wieki gniewać się będziesz na nas? Czy rozciągniesz gniew swój na wszystkie pokolenia? Czy nie ożywisz nas znowu, aby lud Twój rozradował się w Tobie? Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam zbawienie swoje. Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg, Pan. Zaiste zwiastuje pokój ludowi swemu i wiernym swoim, aby tylko nie zawrócili do głupoty swojej. Zaiste zbawienie jest bliskie dla tych, którzy się go boją. Aby chwała jego zamieszkała w ziemi naszej, aby łaska i wierność się spotkały, a sprawiedliwość i pokój pocałowały. Wierność wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z niebios. Także dobrobytu udzieli Pan i ziemia nasza swój plon wyda. Sprawiedliwość kroczyć przed Nim będzie i wyznaczać drogę krokom Jego. Tak kiedy czytałem, przygotowywałem się do tej usługi dzisiejszej i przeczytałem wczoraj ten psalm, taka wdzięczność w moim sercu pojawiła się z tego względu, że jak tutaj czytamy, psalmiści i prorocy, wszyscy wyczekiwali tego dnia, kiedy przyjdzie Jezus Chrystus, kiedy przyjdzie Mesjasz, kiedy Bóg okaże swoje zbawienie. I wdzięczność z tego względu, że ja już jestem świadkiem, jestem uczestnikiem tego zbawienia. Chwała Panu Bogu. Dzisiaj będziemy wspominać tą pamiątkę, kiedy Jezus Chrystus oddał swoje życie za nas. I tak jak czytamy tutaj, te wszystkie słowa, które możemy tutaj czytać do nas, odmienił nasz los, odpuścił naszą winę, zakrył wszystkie grzechy. Wszystką złość, którą Bóg miał do nas, cały gniew, Jezus Chrystus wziął na siebie i poszedł z tym na krzyż. Wdzięczny jestem Bogu za to. Sprawił nam odnowę. Zaniechał gniew. Jeszcze taki 11 werset, taki mi wczoraj przemówił do mnie bardzo głęboko. Ten pierwszy fragment. Aby łaska i wierność się spotkały. Pomyślałem sobie, o jakim tu spotkaniu może być mowa. Dzisiaj głoszona jest Ewangelia taka, że Jezus cię kocha, twój grzech, może nie kocha, ale możesz do Niego pójść w każdej chwili i prosić o łaskę, by przebaczył. Kiedy znowu zbłądzisz, kiedy znowu upadniesz, znowu możesz iść po tą łaskę. Cały czas łaska i łaska. A tu jest napisane, aby łaska i wierność się spotkały. I tak przemówiło do mnie, że kiedy weźmiesz tą łaskę, aby zaraz na spotkanie temu wyszła wierność twoja do Boga, że ci przebaczył, a żebyś ty dokonał teraz wszelkich starań do tego, aby kroczyć, aby wykonywać Słowo Boże, aby być wiernym Bogu. Tak to do mnie przemówiło ten werset. Niech nas Bóg błogosławi.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Moje serce jest pełne radości, że dzisiaj Bóg zdarzył w swojej łasce ten czas, że możemy tutaj być, że możemy otwierać serca nasze na Jego głos, że możemy otwierać usta nasze, aby wielbić Jego imię. I wspaniałą rzeczą jest mieć tą świadomość, że prawdziwe ukojenie możemy znaleźć tylko w Bogu, tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni. Nigdzie indziej takiego ukojenia nie znajdziemy. Tylko Bóg może wlać w nasze serce radość i może wlać pokój. I możemy żyć tą radością, tym pokojem. Też może ona przelewać się na innych, na tych, którzy patrzą na nasze życie, na nas. Możemy dzielić się tą wspaniałą nowiną, że Pan Jezus Chrystus oddał swoje życie za nas. I dzisiaj też będziemy wspominać śmierć naszego Pana. Mamy pamiątkę wieczerzy, wspaniałe chwile też przed nami. Pan powiedział, że aż przyjdzie znowu. Dotąd będziemy to czynić, aż on przyjdzie znowu. On obiecał, że wróci po tych, za których zapłacił, po tych wszystkich, których odkupił. Ja chciałbym dzisiaj przeczytać Boże Słowo, które zapisane jest w liście do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków. Przeczytam tylko dwa wersety. Te wersety znajdują się w 5 rozdziale, 5 rozdział i 8-9 werset. Autor tego listu zapisał tutaj takie słowa. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Wspaniałe słowa są tutaj zapisane, bracia i siostry, że Pan Jezus nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Czego my możemy się z tego nauczyć? Co to nas uczy? Bo bez względu uczy nas takiej bardzo ważnej lekcji, że bez względu na to, jakie są nasze cierpienia, słyszeliśmy tutaj o prześladowaniach chrześcijan, o cierpieniach, o wielkich cierpieniach, niewyobrażalnych dla nas, to wszystko, przez co my przechodzimy, to naprawdę jest bardzo malutkie, inni przechodzą przez dużo głębsze wody. Bóg przeprowadza przez takie głębokie wody, że wygląda na to, że za chwilę to wszystko zostanie zalane, że zostaną zalani, ale Bóg przeprowadza, bo jest napisane w Bożym Słowie, że Bóg mówi, ja ranię, ale też opatruję. Nie tylko ranię, nie tylko przychodzi cierpienie, ale również przychodzi ten opatrunek i Boża pomoc. Bez względu na to, przez co przechodzimy, jakie nieszczęścia, jakie próby, jakie doświadczenia, możemy uczyć się posłuszeństwa. I przykład Pana Jezusa mówi nam, że jest to możliwe, że możemy nauczyć się posłuszeństwa również w cierpieniu. My tego wszystkiego nie musimy rozumieć i często tego nie rozumiemy, ale najważniejsze, abyśmy byli posłuszni. Bóg jest wszechmocny, wszechmogący, wszechwiedzący i wie wszystko lepiej. My możemy zobaczyć tylko do pewnego momentu. Dalej już nie widzimy, dalej musimy też to przyjmować wiarą, a w Słowie Bożym jest wiele obietnic, że Bóg współdziała we wszystkim, ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. I jest wielu ludzi, którzy mają taką wiarę, że taka wiara po prostu pozwala przetrwać te wszystkie próby, doświadczenia, trudy, nawet te najbardziej ciężkie. I to są naprawdę ludzie, można powiedzieć, głębokiej wiary. Często słyszymy takie świadectwa, że ta wiara rzeczywiście poprzez takie wielkie próby doświadczenia została wzmocniona jeszcze, ożywiona. To ludzie głębokiej wiary. Ale też są tacy ludzie i mam takie wrażenie, że jest ich niemało, że jest ich nawet całkiem sporo, którzy oczekują, że Bóg powinien się ze wszystkiego wytłumaczyć. Chcieliby po prostu posadzić Boga na ławie oskarżonych i czekać od Niego wytłumaczeń z Jego postępowania. Wielu jest takich ludzi, dlatego często pytają, dlaczego to, dlaczego tamto, dlaczego trzęsienia ziemi, dlaczego tsunami, dlaczego jakieś inne huragany, dlaczego katastrofy. I takie pytania są Bogu zadawane. Ja może nie mówię tego w ten sposób, aby krytykować taką postawę. Nie mówię tak dlatego. Myślę, że nawet takie jakieś oskarżenie, można powiedzieć, wypływa z takiego słabego, można powiedzieć, ze słabej wiary, ze słabego serca, ale z takiego szczerego. Człowiek ma coś takiego, że chciałby wiedzieć więcej, chciałby wiedzieć więcej zrozumieć, nie chciałby, żeby były takie sytuacje, w których nie ma wytłumaczenia czegoś. Czasami wyrywa się taki krzyk, który mówi, no, ja naprawdę chciałbym w to wierzyć, chciałbym wierzyć, że to wszystko jest pod Bożą kontrolą, chciałbym w to wierzyć, chciałbym ufać, ale to jest jakby ponad moje siły, jest to za ciężkie dla mnie, ja nie potrafię tego zrozumieć. Niektórzy tak mówią. Naśladowanie Jezusa Chrystusa, Biblia mówi nam wiele o naśladowaniu naszego Zbawiciela. Nie zawsze i naśladowanie nie zawsze nam da to, czego oczekujemy w danym momencie, to, czego pragniemy, ale zawsze otrzymamy to, czego potrzebujemy. Bóg najlepiej wie, co jest nam potrzebne. Niedawno mówiłem też na temat Abrahama i mówiłem o tym, że dużo jest takich ludzi, którzy nie chcą wchodzić na tą górę Moria, tylko dochodzą do tej góry i chcieliby tam, żeby Bóg zszedł do nich, przekazać mu jakąś tam kartkę z pragnieniami, z życzeniami różnymi, czego chcieliby. Nie chcą podjąć trudu tej wędrówki, tak jak Abraham podjął ten trud wędrówki, aby złożyć swojego syna tam w ofierze. Człowiek chciałby po prostu być wygodny, chciałby wygodnego życia, ale jeśli ktoś szuka wygody w swoim życiu, to naprawdę chrześcijaństwo nie jest dla niego, bo chrześcijaństwo to nie jest wygodne siedzenie i oczekiwanie, że Bóg będzie spełniał wszystkie moje zachcianki, to czego sobie zapragnę, to czego będę oczekiwał. Nawet w świecie są takie powiedzenia, że co cię nie zabije, to cię wzmocni, ale prawda jest taka też, że to wszystko, co ma jakąkolwiek wartość w życiu, to, co jest wartościowe, to nie przychodzi łatwo. To, co jest bezwartościowe, to możemy osiągnąć bardzo szybko, bardzo łatwo, bardzo przyjemnie, ale to są rzeczy bezwartościowe, chociaż dla niektórych mogą wydawać się bardzo cenne, ale Słowo Boże nam mówi, że to są rzeczy bez wartości, ale to, co ma jakąś wartość, wymaga trudu, wymaga poświęcenia, wymaga tego, abyśmy każdego dnia po prostu dawali z siebie wszystko, abyśmy się starali, aby nasze życie było takim życiem, które Bogu się będzie podobało. Trudno jest na przykład wyobrazić sobie rodziców, którzy utracili dziecko w którymś momencie i później powiedzieli, no tak, tego potrzebowaliśmy, to było potrzebne. Kiedyś nie rozumieliśmy, ale dzisiaj rozumiemy, że Bóg wiedział, co robi. Oczywiście są też tacy, którzy tak mówią. Często słyszymy takie świadectwa, ale też wielu jest takich, którzy nie potrafią tego zrozumieć. Wielu jest takich, których wiara jest po prostu zbyt mała. Uważają, że pewne doświadczenia jakby przerastają ich siły, że Bóg wkłada na ich barki zbyt wielki ciężar, że nie potrafią tego udźwignąć, że nie potrafią tego unieść. A prawda jest taka, bracia i siostry, że Bóg nigdy nie włoży na nasze barki czegoś, czego nie bylibyśmy w stanie udźwignąć. Na Bożej wadze jest wszystko dokładnie zważone. Bóg naprawdę nie obciążyłby nas ciężarem, którego nie potrafilibyśmy unieść. I On nam pomaga w tym dźwiganiu tego. Nie jesteśmy w tym sami. Wiele obietnic jest takich, że Bóg jest z nami. Jak powinien zachowywać się chrześcijanin w obliczu różnych cierpień? Tutaj czytamy, że powinien być posłuszny. Posłuszny w cierpieniu. Niektórzy mówią, że no cierpienie to, są też takie nauki, że cierpienie to nie od Boga, że cierpienie, wszelkie cierpienie, wszelka choroba to od złego i należy z tym walczyć wszelkimi możliwymi sposobami. Ale tutaj czytamy, że Pan Jezus nie walczył z cierpieniem. Nie walczył. Mało tego, że nie walczył, nawet dobrowolnie na to cierpienie się zgodził. Nie każdy jest w stanie, nie każdy chciałby dobrowolnie zgodzić się na cierpienie. Czytamy, że Pan Jezus dobrowolnie się na to zgodził. I tutaj autor listu do Hebrajczyków też odpowiada dlaczego. Dlatego, że była to jedyna możliwa droga, aby zbawić człowieka, a więc nie było to bezcelowe. W tym był od samego początku cel. Po drugie, też dzięki doświadczeniu Jezusa, autor stwierdza tutaj w 4 rozdziale, w 15 wersecie, nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, za wyjątkiem grzechu. Doświadczony we wszystkim, podobnie jak my, za wyjątkiem grzechu. Pan Jezus rozumie nasze doświadczenia, nasze próby różnego rodzaju. Gdy przychodzi nieszczęście, bracia i siostry, gdy przychodzi jakieś cierpienie, gdy życie zaczyna boleć, często tak jest, to mamy możliwość, aby spojrzeć na kogoś, kto przechodził przez to wszystko. Możemy spojrzeć na Boga, nie tylko jako na tego, na władcę, który gdzieś tam z góry na wszystko patrzy. Możemy patrzeć na Niego jako na osobę, która cierpi razem z nami. Możemy patrzeć na Boga cierpiącego, bo za śmiercią Chrystusa na Golgocie idzie cierpienie Boga. Ja ostatnio też mówiłem o tym pytaniu, jakie zadała pewna matka, która straciła syna w wypadku i ona zapytała kogoś, gdzie był Bóg wtedy, gdy umierał mój syn? A ten ktoś odpowiedział, był dokładnie w tym samym miejscu, kiedy umierał jego syn, dokładnie w tym samym miejscu, nie w innym. I rzeczywiście cierpienie Boga nie ulega po prostu wątpliwości, że Bóg, ofiarowując swojego syna, również cierpiał. Mógł to zrobić w jakiś inny sposób, mógł użyć swojej wszechmocy, wszechwiedzy i wymyślać jakiś inny sposób po prostu, żeby zbawić człowieka, ale nie było innej drogi. To była jedyna możliwa droga, bo gdyby była inna droga, to by zabrało może człowiekowi wolność i tak dalej, a Bóg nie mógł użyć czegoś innego, musiał kierować się miłością i kierował się miłością do samego końca, a ta miłość nie pozostawiała wyboru. Bóg jest miłością i jest napisane, Jana 3,16, że Bóg tak umiłował świat, że swojego Syna jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I Bóg zrealizował ten plan. Ten plan był realizowany od początku. Kiedy czytamy pierwsze strony Biblii, to widzimy, że tam już był początek tego planu. Przygotowanie, Stary Testament, przygotowanie tego zbawczego planu Boga. Nowy Testament, wypełnienie tego zbawczego planu Boga. I w tym planie, bracia i siostry, jest miejsce dla każdego z nas, dla mnie, dla ciebie. Jeśli ktoś jeszcze nie pojednał się, jeszcze nie przyjął tej miłości, bo to jest też cierpienie Boga nawet dzisiaj, że On złożył swojego Syna w ofierze, a tak niewielu chce po prostu przyjąć tą ofiarę dla siebie. Wyobraźmy sobie, że my po prostu bardzo się staramy i coś takiego robimy dla kogoś, a ktoś inny odwraca się od tego, nie chce tego przyjąć. Jest nam naprawdę bardzo smutno, jest nam naprawdę bardzo przykro. I czytamy tutaj, że gdy będziemy Mu posłuszni, stanie się dla nas zbawcą zbawienia wiecznego. Gdy będziemy Mu posłuszni, to jest ten warunek, posłuszeństwo w wierze. I jesteśmy zachęcani do tego posłuszeństwa, również do posłuszeństwa w cierpieniu. Bóg nas rozumie, Bóg zachęca nas do tego. Posłuszeństwo, jakie może być posłuszeństwo? No posłuszeństwo na przykład może być z obawy, ze strachu. Ktoś może być posłuszny, bo się czegoś boi. Ktoś może być posłuszny, bo na przykład ma w tym jakiś interes. Ktoś może być posłuszny, bo na przykład spodziewa się jakichś korzyści. Różne podłoże może mieć posłuszeństwo, ale za posłuszeństwem Pana Jezusa, który cierpi i ofiaruje siebie samego za nas, nie stoi strach, nie stoi obawa, nie stoi jakiś interes, jakaś korzyść, tylko stoi po prostu miłość. Tylko miłość stoi za posłuszeństwem Jezusa Chrystusa. Miłość Ojca, miłość Boga Ojca. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, że Bóg daje nam dowody swojej miłości, że wtedy, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. A Pan Jezus też mówił, że umiłowawszy, jest napisane w liście, znaczy w Ewangelii Jana, że umiłowawszy wszystkich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca, aż do samego końca, że był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. To jest takie posłuszeństwo, to jest prawdziwe posłuszeństwo. On nie odmawia nam teraz darów doczesnych. My możemy liczyć błogosławieństwa, tak jak śpiewaliśmy tam w tej pieśni, że nawet w ciemną noc możemy widzieć te Boże błogosławieństwa. Człowiek, który nie zna Boga, który nie zna Pana, nawet w jasny dzień nie potrafi zobaczyć tych błogosławieństw. Wydaje się, że to wszystko, co otrzymuje, należy mu się, że mu to przysługuje, że ma do tego jakieś prawo, a to jest jednak nieprawdą, że to są Boże błogosławieństwa, które człowiek wierzący może liczyć też i w ciemną noc, w trudnych takich chwilach, w trudnych momentach. On przede wszystkim patrzy też na wieczność. Patrzy, abyśmy doszli do niebiańskiej ojczyzny. My jesteśmy cały czas w tej pielgrzymce, cały czas jeszcze pielgrzymujemy. Raz jest troszkę lepiej, innym razem jest trudniej. Raz jest radość, raz jest smutek. Tak jak w życiu po prostu. Nie jest tak, że cały czas gdzieś idziemy tam ponad ziemią. Różnych prób, doświadczeń doświadczamy też. Ale Bóg przede wszystkim jest w tym wszystkim z nami. On chce nas prowadzić, On chce nas wzmacniać. Pan Jezus był tym arcykapłanem, który złożył ofiarę. Wcześniej kapłani składali ofiary, ale to byli pośrednicy, którzy nie można o nich powiedzieć, że byli bez grzechu, tak jak o Panu Jezusie, o tym wspaniałym arcykapłanie. On jest tym budowniczym. Uczynił na zawsze tych, którzy okazali Mu się posłuszni. Dołóżmy więc, bracia i siostry, też i wszelkich starań, aby to posłuszeństwo wyrażało się poprzez nasze życie, aby Bóg, patrząc na nasze życie, mógł powiedzieć, że ci rzeczywiście są mi posłuszni. Ci po prostu prowadzą takie życie, które może mi się podobać, że inni, patrząc na nasze życie, też będą widzieli taki kierunek, w którym należy się zwracać. Kierunek, my będziemy takimi drogowskazami, kierunkowskazami, które będą kierować do Chrystusa. Tego, który umarł za nas, tego, który zgładził nasze grzechy, tego, który złożył tą swoją ofiarę ze swojego życia. On był niewinny, ale nasz grzech został włożony na Niego i On go zaniósł na Golgotę. I dzisiaj niech w naszych sercach, bracia i siostry, będzie wdzięczność i radość z tego powodu, że możemy też Bogu dziękować, że szczytem Jego miłości było ofiarowanie jedynego Syna Jezusa Chrystusa. Amen.
Chwała Panu Bogu za ten wspaniały czas, za to, że Pan Bóg błogosławi nas swoją obecnością, swoim Słowem, swoim Duchem Świętym. Chciałbym przeczytać z Ewangelii Jana, z 6 rozdziału, od 44 do 54 wiersza. Ewangelia Jana, 6 rozdział, od 44 wiersza. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Napisano bowiem u proroków: i będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie. Nie jakoby ktoś widział Ojca. Ojca widział tylko ten, który jest od Boga. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Ja jestem chlebem żywota. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywota, żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc: jakże ten może dać nam swoje ciało do jedzenia? Na to rzekł im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. To jest najważniejsze. Jezus podkreśla najważniejszy fakt: a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. I dlatego możemy wytłumaczyć sobie, powiem, przejść bez buntu nad takimi wydarzeniami, świadectwami, o jakich mówiłem, kiedy ludzie za wiarę w Chrystusa giną, są mordowani bestialsko. Spotyka ich nienawiść ludzi, cierpienie, wczesna śmierć. Jezus wskazuje, że jest coś o wiele ważniejszego i wydarzy się w życiu ludzi coś wiele ważniejszego niż nawet śmierć tutaj. Jest zmartwychwstanie. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ten, kto do mnie przyjdzie, ten, kto zaufa mi, ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Bracia i siostry, to jest wielka nadzieja, najważniejsza nadzieja, najmocniejszy, powiem, akcent w Ewangelii, że w dniu ostatecznym Chrystus nas wskrzesi do wiecznego życia, do życia w chwale. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec. Zobaczcie, że w zbawieniu nie tylko mamy my udział, tak, bo modlimy się o dzieci nasze, bo pościmy, bo zachęcamy, bo nauczamy, bo pragniemy tego, bo przestrzegamy ich przed życiem bez Boga. Nie tylko my, myślimy, taki mamy wkład, tacy jesteśmy spracowani tym często, prawda? Tak trudno jest nam, bo wymaga to wiele, wiele cierpliwości, wiele miłości, wiele modlitwy. A często spotyka nas niezrozumienie. Nie chcą nas słuchać, wybierają swoje i cierpimy. Ale zobaczcie, zbawienie na początku i jako pierwszy jest zaangażowany Bóg. Bóg. Pan Jezus mówi, że ten, kogo Ojciec nie pociągnie, nikt nie może przyjść do mnie. Ludzie wysnuli z tego wniosek, to skoro ktoś nie przyszedł, to znaczy, że go Ojciec nie pociągnął. Albo myślą niektórzy, to może ja jestem tym, którego Ojciec nie chce pociągnąć. Że to tylko wybrani. I mówią, że zbawienie jest z góry przeznaczone i temu jest pisane zbawienie, a temu nie. Bo to Bóg wybiera. Ale Pan Jezus znał te myśli i te, powiem, sposoby rozumowania i mówi tak. Napisano, ale zaraz w następnych słowach. Napisano bowiem u proroków. Co napisano u proroków? I będą niektórzy pouczeni przez Boga. Nie jest tak napisane. I będą wszyscy pouczeni przez Boga. Chwała Bogu. Wszyscy będą pouczeni przez Boga. Do wszystkich przyjdzie głos, do wszystkich przyjdzie wezwanie. Do wszystkich. I każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie. A więc inicjuje zbawienie w życiu człowieka ten proces. Ojciec. Wiemy, że Jezus na pewno jest zaangażowany w zbawienie. Właśnie On jest Zbawicielem nazwany, tak? Bo jest naszym Zbawicielem, bo On nas wybawił. I to nie podlega, powiem, wątpliwości, że Jezus za wszystkich umarł. Myślimy, że Bóg to taki gdzieś tam surowy, tylko spogląda i patrzy, co się tutaj dzieje. Nie, Bóg pociąga. To Bóg zamyślił, nie Jezus zamyślił plan zbawienia. Jest napisane, Ojciec zamyślił plan zbawienia. To Ojciec posłał Syna swojego. A nie Syn przyszedł do Ojca i powiedział, Ojcze, chcę iść. On oczywiście chciał iść i poszedł dobrowolnie, ale inicjatywa należała do Boga, do Ojca naszego, do Boga Stwórcy. To Bóg. Chwała Bogu, że wszyscy będą pouczeni, że Bóg nie wybiera. Jezus powiedział, idźcie na cały świat i głoście wszystkim, nie wybranym, nie niektórym, wszystkim głoście Ewangelię. I nie staną się te wielkie, najważniejsze wydarzenia, zanim wszystkim nie będzie głoszona Ewangelia, tak? A wtedy przyjdzie koniec. I do każdego człowieka dociera Boży głos. Do każdego człowieka dociera wezwanie, aby się pojednać. I ten, kto usłyszy głos Ojca w sercu swoim, przychodzi gdzie? Do Jezusa. Nie do kościoła. Nie do klasztoru musi iść. Nie jakieś uczynki musi spełnić. Ale co? Przychodzi do Jezusa. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie. Nie ma zbawienia poza Jezusem. Jest jedna droga do zbawienia. Jest nią Jezus Chrystus, Zbawiciel świata. Nie jakoby ktoś widział Ojca. Ojca widział tylko ten, który jest od Boga. Bo ludzie myślą, no to jak ten Bóg do mnie przemówi? No niech przyjdzie, niech przemówi. Ja nie wiem, czy on do mnie przemówił. Chciałbym zobaczyć, niechby przyszedł. Boga nikt nigdy nie widział, mówi Jezus. Nikt z ludzi nie widział. Widział go tylko ten, który od Ojca przyszedł, Jezus Chrystus. I On nam oznajmił Ojca, tak? On nam opowiedział o Ojcu, On nam przybliżył Ojca. On powiedział, że Ojciec nas miłuje i nie jest takim surowym Bogiem, który gdzieś daleko za chmurami. Jezus, który widział i zna Ojca, powiedział nam o Nim. I kiedy słuchamy Jezusa, co mówił o Bogu Wszechmogącym, to jesteśmy szczęśliwi, pełni szczęścia, pełni radości, bo wynika z tego, że Ojciec jest dobry, że Ojciec miłuje ludzi, że Bóg chce zbawienia wszystkich, że Bóg chce uratować wszystkich. I taka jest prawda. Czy przyjdziesz do Jezusa, czy zdecydujesz się przyjść do Jezusa, jeśli słyszysz wezwanie? Jeśli Ojciec do ciebie mówi, jeśli jesteś pouczony, czy przyjdziesz? Wiecie, miałem takie pragnienie, kiedy śpiewaliśmy tą pieśń, trochę za późno przyszło, żebyśmy wstali tak, jakim jestem, przychodzę. I chciałem zachęcić tych, którzy jeszcze nie przyszli do Jezusa. A słyszą głos, są pouczeni, żeby przyszli. Ale to nic straconego. Chciałbym do was powiedzieć dzisiaj, ci, którzy jeszcze żeście się nie pojednali z Bogiem, nie przyszliście do Jezusa, a już jesteście pouczeni, a już wiecie, że potrzebujecie ratunku, a już wiecie, że nie ma żywota wiecznego, nie ma zmartwychwstania bez Chrystusa. Czy przyjdziesz do Jezusa? Przyjdź do Jezusa. Tak, jakim jestem, ta pieśń mówi. Pełen wad, odarty z niewinności. Tacy przychodzą do Jezusa i odchodzą szczęśliwi, zbawieni. Jezus obdarza życiem wiecznym. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot. Jakie to jest proste. Kto wierzy we mnie, wystarczy, że wierzysz w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, że wierzysz, że On umarł za twoje grzechy, za twoje winy. Dzisiaj mówimy o śmierci Pana Jezusa. Wspominamy Jego śmierć za nasze grzechy, za nasze winy, po to, żebyśmy my mogli dostąpić zbawienia. Jezus daje żywot wieczny. Jezus daje żywot wieczny. Nie trzeba nic robić, nie trzeba nawet się stąd udawać gdziekolwiek. Tu można pojednać się z Bogiem. Tu można przyjść do Jezusa. Albo jak jesteś w swoim domu i przyjdzie do ciebie takie, tam możesz przyjść do Jezusa. Na ulicy można stanąć i przyjść do Jezusa. Ale trzeba przyjść do Jezusa. I trzeba powiedzieć, Panie, wierzę w Ciebie. Wierzę Tobie. I Ty jesteś moim Zbawicielem i pragnę tylko Ciebie. To jest proste. I otrzymuje się, powiem, niewyobrażalne bogactwo, żywot wieczny. Chwale u Ojca, otrzymuje się niebo za darmo. Ja jestem chlebem żywota. Zaprawdę, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Ja jestem chlebem żywota. Dalej Jezus mówi o mannie, którą kiedyś Bóg posłał Izraelowi na pustyni. Mimo tego, że Bóg ją posłał, że to był ewidentny cud, który się powtarzał dzień w dzień przez 40 lat. Ale cud Boże. Oni tego doświadczali. Jezus mówi, chociaż jedli tą mannę, poumierali. Ona służyła tylko ciału, żeby byli nakarmieni. Ale Jezus mówi, ja jestem chlebem żywota. Tu natomiast, Jezus mówi tak wyraźnie, tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Czy wierzysz w to? Bracia i siostry, czy jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, że jeśli jemy ten chleb, nie umrzemy? Nie ma śmierci nad nami mocy. To nie znaczy, że nas kiedyś może do grobu. Nie, to nie jest mowa o tej śmierci, o tej stokroć gorszej śmierci. O tej, przed którą mi Chrystus przestrzega. Nie przestrzega nas, bójcie się tej śmierci. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Ale bójcie się tego, który i ciało, i duszę może zatracić w piekle. Ja wierzę gorąco, że ci, którzy idą na śmierć za Jezusa, oni otrzymają koronę chwały. Bóg wynagrodzi ich wierność. Bóg wszystko wynagrodzi. Bóg ma wiele nagród Bóg wynagrodzi każdą twoją, powiem, czyn miłości, czyn miłosierdzia. Bóg wynagrodzi. Bóg wynagrodzi za każdą twoją modlitwę, jeśli się stawiasz za kogoś i przykładasz do tego serce. Jeśli dajesz siebie samego za braci, za siostry, Bóg ci wynagrodzi. Bóg ma wiele nagród. I nikt nie będzie pominięty. I nikt nie będzie pominięty. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Ja jestem chlebem żywym. Oni się pytają, to jak to jest możliwe? Co on mówi? Kto nie będzie jadł ciała mojego i krwi mojej pił, ten nie będzie miał żywota wiecznego. Co on mówi? Jak to można? Ale Jezus mówi, ja jestem chlebem żywym. To nie ten chleb, nie manna i nie chleb upieczony w piekarni. Ja jestem chlebem żywym. Wiecie, i z Jezusa czerpiemy siłę. Tak, z Jezusa czerpiemy siłę, z tej obfitości, która jest w Nim, z tej pełni niebios, którą w Nim Bóg nam pokazał i przesłał. Czerpiemy i czerpiemy. Miliony czerpią i są nasyceni i żyją. To jest chleb żywy, cudowny, niezwykły, niepowtarzalny chleb. Ale stąpił chleb, który jeśli jesz, jeśli go spożywasz, żyć będzie na wieki. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. Bracia i siostry, dzisiaj jest wieczerza. Dzisiaj wyciągamy rękę po chleb i po wino. I chleb przypomina nam ciało Jezusa Chrystusa. I my, jeśli mamy społeczność z Panem Jezusem, czy jesz ten chleb żywy, czy jadłeś go wczoraj, czy jadłeś go, czy jest, czy wiesz, co to znaczy, możesz wyciągnąć wtedy rękę. To jest to samo. Ale jeśli nie masz nic z Bogiem do czynienia albo bardzo mało z Bogiem do czynienia, to nie wyciągaj, bo jesteś zdrajcą. Jesteś podstępny. Bo musi być ta duchowa relacja. Ja jestem chlebem żywym. Czy spożywasz Jezusa? Czy On jest pokarmem twoim? Czy Jego życie jest twoim pokarmem, wzorem? Czy idziesz, naśladujesz Go? Czy Go słuchasz? On mówi, pójdź za mną. Czy idziesz za Nim? Czy w codziennych zmaganiach, w codziennych doświadczeniach, w codziennych pokusach, które przychodzą, Jezus zwycięża? Czy opowiadasz się za Jezusem Chrystusem? A wtedy, kiedy nawet przychodzi ci coś stracić, i widzisz, że coś stracisz. Czy opowiadasz się za Jezusem? Bo Go miłujesz. Bo wiesz, że to jest chleb żywota. A to, co świat oferuje, chociaż jest nieraz piękne, wygląda i błyszczy, ale nie ma żadnej wartości. To są śmiecie. Czy te wybory, czy twoje życie mówi o tym, że ty jesteś Bożym dzieckiem, że ty idziesz za Jezusem? Czy masz dział w Jezusie Chrystusie? Jeśli masz ten dział, to dzisiejsza chwila jest, powiem, przedłużeniem, jest takim czymś szczególnym. Możesz mieć spokojne serce i szczęśliwe serce. Że masz udział we krwi i w ciele Jezusa Chrystusa, że spożywasz. Kiedy oni się pytają, jak to może być, że On da nam ciało swoje do jedzenia, rzekł im Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny. Czy spożywasz? Wiecie, to nie jest degustowanie ciała. I to nie jest degustowanie krwi Jezusa. Jest mowa nie o degustowaniu. Jest mowa nie o spróbowaniu, jest mowa o jedzeniu. Nie jest mowa o tym, żeby wziąć i powąchać ten kielich, czy tą krew, żeby coś tam tylko odnieść. Jest mowa o piciu, jest mowa o jedzeniu chleba. Nie tylko dotknąć Jezusa na 5 minut, ale żyć Nim. Nie tylko zachwycić się na tydzień, ale na całe życie. Nie tylko wybrać Jezusa, kiedy jest mi ciężko i nie ma innego wyjścia i On jest jedynym, ale wtedy, kiedy jest ci dobrze, wtedy, kiedy szatan ofiaruje swoje, kiedy świat ofiaruje swoje, wtedy wybrać Jezusa. W każdej chwili i zawsze wybrać Jezusa. To jest spożywanie Jezusa, to jest spożywanie ciała Jego i krwi Jego, to jest społeczność w Nim, społeczność w Jego życiu. I razem z tym otrzymujemy całą moc i błogosławieństwo tej ofiary. Jest, powiem, wielka moc w tej ofierze, jest niezwykła moc, powiem, niepowtarzalna moc w ofierze, którą złożył Jezus Chrystus na Golgocie. Niezwykła moc. Ja tak pomyślałem sobie niedawno, że to jest tak wielka, potężna moc, że największy przeciwnik Jezusa Chrystusa, największy przeciwnik Boga, największy oskarżyciel, którym jest szatan. Pomyślcie, czy słyszeliście kiedyś coś takiego, że szatan przyszedł do Boga i powiedział, odkupiłeś takiego i takiego grzesznika. Zgadzam się, że odkupiłeś tego, który kradł. Ale odkupiłeś też tego. Usunowiłeś, przebaczyłeś też temu, który zamordował. Przecież on był najgorszym w tym mieście. Przebaczyłeś mu, przyjąłeś go. Nie, to jest niewłaściwe. Wiecie, że szatan nie wysnuł żadnego takiego oskarżenia. Wiecie dlaczego? Ponieważ wartość ofiary Jezusa przewyższa wszystko. Wszystkie grzechy całego świata. Wiecie, gdyby on miał najmniejszy powód, on by to Bogu wyrzucił, że nie taka cena. Jezus zapłacił najwyższą cenę, aby móc odpuścić każdemu bez wyjątku. Kochani, powiem wam mocy ciemności, przeciwnik Boży, który wszystko wywraca, nie ma podstaw, wiecie, jest wytrącone, wszelkie argumenty ma wytrącone, żeby przyjść i powiedzieć, nie, nie zgadzam się, za mała cena, za wielki grzech. Bo nie ma takiego grzechu, którego by Bóg nie mógł odpuścić. Nie ma takich win, które Chrystus nie mógłby zgładzić. Taka wielka jest moc Jego świętej, niewinnej krwi. Ta moc bierze się stąd, że On złożył czyste życie. On złożył czyste życie bez grzechu. On był barankiem Bożym bez skazy i bez mazy. To był Boży Syn, który umarł za grzechy świata. Bracia i siostry, korzystamy z mocy tej krwi. Chwała Panu Bogu. Korzystamy zawsze, kiedy upadniemy. Skorzystaliśmy wtedy, gdy nie znaliśmy jeszcze Boga, a przyszliśmy do Niego i tyle grzechów było. Przewyższały, przerastały nas, ale Chrystus wszystko zabrał. To jest radość, wiecie, mówić i wspominać śmierć Jezusa. To jest radość dla tych, którzy przez tą śmierć otrzymali zbawienie. To jest cudowne mówić, że Jezus umarł za mnie. Jeśli ktoś nie doznał jeszcze tego, to myśli, o czym my mówimy? Czy to jest naprawdę takie cudowne? Ale kiedy poznasz Jezusa, kiedy poznasz moc Jego ofiary, kiedy doznasz odpuszczenia, pojednania, to będziesz chciał o tym mówić, będziesz chciał o tym śpiewać. I będziesz dziękował Bogu, będziesz dziękował Jezusowi za zbawienie, za Jego ofiarę, za Jego miłość i za Jego wybranie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Chwała Jezusowi, chwała Ojcu Wszechmogącemu za plan zbawienia, za ratunek, jaki dał nam Jezusie Chrystusie. Amen.